Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry. Co ma wspólnego powrót do przeszłości z serialem Big Bang Theory, Indiana Jones z Breaking Bad? Czym zajmują się filmowi naukowcy? Jak są przedstawiani na dużym i małym ekranie? O tym dzisiaj w Mówi Nauka. Naszym ekspertem w dzisiejszym programie jest dr Michał Oleszczyk, krytyk filmowy i tłumacz, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, autor podcastu filmowego Spoiler Master. Zacznijmy od wątku ogólnego, może nawet technicznego. Kto dba o zgodność scenariusza z nauką, z tymi podstawowymi, jakże ważnymi rzeczami? Często, szczególnie gdzieś w internecie, można znaleźć te niedociągnięcia. Odbiorcy wytykają twórcom błędy. Czy są jakieś organizacje, stowarzyszenia, instytucje, które o to dbają?
Bardzo często wynajmuje się do filmów konsultantów naukowych z różnych dziedzin oczywiście. Najczęściej są to konsultanci historyczni, którzy mają zweryfikować i jakby naświetlić twórcom, na ile ich wizja ta zarysowana w scenariuszu odbiega na przykład od faktów historycznych albo odbiega od stanu naukowej wiedzy. Ale potem jest już kwestią czysto uznaniową, które elementy tego feedbacku, nazwijmy to, w twórcy wcielą do filmu, prawda? Bo to już będzie, i tutaj absolutnie myślę, że priorytetem będzie atrakcyjność opowieści, rozwój postaci, a nie to, żeby to było stuprocentowo zgodne ze stanem naukowym, który na poziomie widowni będzie w stanie zweryfikować 0,00001% widowni, prawda? Czyli właśnie ta bardzo wąska grupka naukowców. Natomiast drugie jakby drzwi, które otwierają się w tym pytaniu, to jest to, czy istnieją jakieś siły, być może instytucjonalne, którym zależy na tym, żeby w filmach była prezentowana w miarę rzetelna wiedza naukowa. No, istnieją takie, można powiedzieć, klastry różnych instytucji, którym zależy na tym z przyczyn politycznych. Wystarczy spojrzeć na historię zimnowojennego kina w Stanach Zjednoczonych, czyli między 1945 a 1989 rokiem, i zobaczymy, że chociażby Kosmiczna Agencja Rozwoju, czyli NASA w Stanach Zjednoczonych, która ma silny przecież komponent naukowy, bardzo obszernie współpracowała z filmowcami po to, żeby prezentować właśnie w filmach, zwłaszcza tych skierowanych na globalny rynek, pewien w miarę właśnie zsynchronizowany z wiedzą naukową, a przede wszystkim przedstawiony bardzo pozytywnie wydźwięk tego, że Stany Zjednoczone są niesłychanie nowoczesnym państwem, które właśnie najnowsze odkrycia naukowe wprowadza w życie, i później, kiedy globalna widownia konsumowała takie filmy jak Powrót do przeszłości, czy Gry wojenne chociażby, które były niesłychanie jakby nowoczesne ze względu na przedstawienie internetu w takiej wersji bardzo, bardzo pierwotnej, no to oczywiście tak, to wtedy cały świat dowiadywał się o różnych nowinkach naukowych, ale zawsze podkreślam, i to podyktowane przede wszystkim atrakcyjnością opowieści, tak, to musi być atrakcyjna opowieść, w której ta zgodność z naukowymi ustaleniami będzie tylko pewną wisienką na torcie, a i tak nigdy nie będzie całkowita. Zawsze będzie wybiórcza, zawsze będzie podyktowana wymogami dramaturgii scenariusza.
Przejdźmy do przykładów i zacznijmy może od serialu Breaking Bad. Serial opowiada o nauczycielu chemii, który w efekcie różnych zdarzeń, przede wszystkim desperacji i chęci zapewnienia finansowego bytu rodzinie, zaczyna zajmować się produkcją metamfetaminy. Ostatnio miałam okazję rozmawiać z nauczycielem chemii, który mówił, że z jego perspektywy właśnie po tym serialu wzrosło zainteresowanie uczniów chemią. Czy możemy mówić o takiej dość prostej popularyzacji nauki?
Na pewno, bo film jest globalną sztuką, zwłaszcza w tym wydaniu hollywoodzkim, i po prostu jest w stanie zarażać miliony ludzi różnymi pasjami. No, mój brat został prawnikiem w dużej mierze pod wpływem obejrzanego w młodości filmu Ludzie Honoru, w którym pokazywano właśnie amerykańskich prawników. Znam wielu ludzi, którzy wybierali zawody pod kątem tego właśnie, że zakochali się w danym zawodzie, oglądając go na ekranie. Więc oczywiście, że naukowcy tutaj, wielu naukowców też pewnie zrodziło się z tego. I tutaj świetny przykład z Breaking Bad, ale w latach 70. chociażby ogromne zainteresowanie UFO i też podróżą kosmiczną i w ogóle eksploracją kosmiczną, chociażby w wyniku bliskich spotkań trzeciego stopnia Stevena Spielberga. Ogromne zainteresowanie internetem i cybernetyką, jakie właśnie wzbudził też film Gry wojenne, czyli War Games z 1983 roku i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że po obejrzeniu Parku Jurajskiego 11-letnie dziecko może zadać dużo pytań dotyczących genetyki i pewnie się szybko zorientuje, że to, co przedstawione jest w filmie, nie do końca odpowiada rzeczywistości, ale później będzie eksplorować to na własną rękę. Więc tak, absolutnie, absolutnie tak. Przy czym warto pamiętać, że w ogóle jest to część pewnego szerszego projektu, tak, czy może inaczej, pewnej wrażliwości politycznej, która często dominuje w przemyśle rozrywkowym w Stanach, czyli takiej nacechowanej progresywistycznie, prawda? To znaczy, zaraz pewnie o tym będziemy mówić, ale jednak figura naukowca jako kogoś, kto koniec końców poszerza, ulepsza świat, tak, popycha go do przodu, wiedza jako coś waloryzowanego pozytywnie, no to to jest część jakiegoś większego oświeceniowego, progresywistycznego projektu, który na pewno w kinie hollywoodzkim jest obecny. Ale tak, Breaking Bad to na pewno świetny przykład.
Do programu Mówi Nauka wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka.
W dzisiejszym Mówi Nauka zajmujemy się popularyzacją nauki na małym i dużym ekranie. Naszym ekspertem w programie jest dr Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, autor podcastu Spoiler Master. Przejdźmy do wizerunku młodego naukowca. Jak jest on kreowany w filmach, w serialach? To, co mi przychodzi od razu na myśl, to postać Sheldona. Sheldona Coopera z Big Bang Theory, czy z Młodego Sheldona. Ale też można przywołać tutaj Marty'ego McFly z Powrotu do Przyszłości. Jak jest pokazywany, kreowany wizerunek naukowców w kinie?
No tak, to jest bardzo ciekawy temat. Taki młody naukowiec, właśnie wizerunek młodego naukowca w kinie. No, dużo przykładów od razu nam przychodzi do głowy. Zazwyczaj męskich. Wydaje mi się, że to przez bardzo długi czas było przede wszystkim, że tak powiem, genderowane właśnie w tą stronę, że młody, tak zwany młody nerd, tak, bohater, chociażby znowu wrócę do tych gier wojennych, czy zainteresowany mechanicznymi zabawkami Marty McFly w Powrocie do Przyszłości, który koniec końców wspólnie ze swoim kolegą profesorem konstruuje wehikuł czasu. No to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, który wydaje mi się, że wiąże się z tym, kto przez długi czas był u sterów przemysłu filmowego, bo myślę, że przede wszystkim od lat 60. wzwyż możemy mówić o wchodzeniu do produkcji filmowej reżyserów, scenarzystów, producentów w przeważającej części mężczyzn, którzy dorastali w powojennej Ameryce, w tej takiej bardzo dostatniej właśnie na fali powojennej prosperity i często rozwijali takie właśnie bardzo różne zainteresowania naukowo, mechaniczno, intelektualne, ale to wszystko było troszeczkę postrzegane, zwłaszcza w latach 50. właśnie jako to, no, to, co później nazwiemy kulturą nerdów, tak, czyli lekkich odmieńców. Pamiętajmy też, że oni byli spychani do pewnej niszy przez długi czas, głównie dlatego, że w latach 50. jeszcze nie było tak wielkiej świadomości rozpiętości spektrum autystycznego i dlatego wielu młodych ludzi, no, którzy mieli, na pewno znajdowali się na jakimś autystycznym spektrum i to też przekładało się ich także na działalność naukową. Przecież Big Bang Theory jest w zasadzie takim właśnie bardzo czułym portretem bohatera na tym spektrum, prawda? Ale to wszystko jeszcze nie miało swojej nazwy. To po prostu nie było tego w kulturze, nie było reprezentacji, nie było nawet takiej świadomości, prawda? No więc taki, powiedzmy, młody chłopak na owym spektrum często czuł się wykluczony, jakoś zupełnie niereprezentowany i później, kiedy już ci sami młodzi ludzie zaczęli kręcić filmy, to myślę, że to się ujawniło w czymś, co jest taki tytuł, jest tytuł komedii z 84 roku pod tytułem Revenge of the Nerds, czyli Zemsta Nerdów i myślę, że cała kultura lat 70., 80., aż do 90., to jest taka właśnie zemsta nerdów, czyli te wszystkie opowieści właśnie o takim właśnie Martin McFly'u czy innych geniuszach, tak, młodych naukowcach, którzy mają jakąś pasję, którzy coś budują w piwnicy, którzy, nie wiem, wymyślają komputer w garażu, tak, no to później oni stają się superbohaterami, bo obecnie, kiedy myślimy o nerdzie, który buduje komputer w garażu, no to od razu myślimy o Steve Jobsie i myślimy o jednej z ikon w ogóle kultury XXI wieku, która na pierwszym miejscu postawiła tożsamość i innowacyjność. I taką wtedy ikoną staje się Steve Jobs. Więc ta zemsta nerdów była czymś, co zakończyło się powodzeniem i myślę, że obecnie jesteśmy w innym punkcie rozmowy, gdzie mówimy także o kwestiach rasowych, kwestiach płciowych połączonych z tym, czyli już właśnie nie tylko młody naukowiec, ale właśnie młoda naukowczyni, nie tylko biali naukowcy, ale także reprezentanci innych ras. Zwrócę uwagę chociażby na film Ukryte działania, Hidden Figures, o młodych czarnych kobietach w latach 60., które matematyczkach, które przeprowadzały obliczenia dla NASA właśnie. No, nie było o nich filmu przez wiele dekad, ale w drugiej dekadzie XXI wieku doczekały się własnego filmu nominowanego do Oscara, tak? I wtedy i nagle się okazuje, że właśnie, że gdzieś tam za tym rozwojem naukowym były też tak zwane hidden figures, ukryte figury, tak? Czyli dosłownie ukryte postaci. Bardzo charakterystyczny pod tym względem jest także film Gra tajemnic o Alanie Turingu, który z kolei wprowadza jeszcze ten aspekt tożsamości seksualnej, prawda? Czyli mamy mężczyznę LGBT, który wyrasta w społeczeństwie, które dosłownie niszczy go i doprowadza do samobójstwa, a właśnie ze względu na seksualną odmienność. Jednocześnie jest to jeden z największych geniuszy rozwoju komputerów, prawda? Więc, ale znowu, on nie miał swojego filmu w latach 60., 70., to jest dopiero kwestia XXI wieku, kiedy także zwraca się uwagę na takie postaci i oddaje się im sprawiedliwość, więc myślę, że wracając do początku pytania, ten portret młodego naukowca, młodej naukowczyni, to jest coś, co coraz bardziej jest obecne tak naprawdę i chyba wiąże się z jakimś takim projektem edukacyjnym, prawda, projektem społecznym. Chodzi o to, żeby młody widz obejrzał taki film, poczuł, że może podążyć taką naukową ścieżką, no i później już reszta, że tak powiem, to oczywiście już poszczególne biografie naukowców.
Do Mówi Nauka wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka.
W dzisiejszym programie Mówi Nauka zajmujemy się popularyzacją nauki. Dokładnie zajmujemy się tym, jak przedstawiani są naukowcy, naukowczynie, czy też wątki naukowe na małym i dużym ekranie. Naszym przewodnikiem jest dr Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, tłumacz, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, autor podcastu filmowego Spoiler Master.
Mówi Nauka.
Zajmijmy się teraz przez chwilę najmłodszymi. Jak jest z popularyzacją nauki w filmach i serialach skierowanych do tych najmłodszych odbiorców? Czy można mówić w tym przypadku o filmach animowanych czy kreskówkach właśnie z takim zamysłem, żeby naukę popularyzować, żeby zasiać to ziarenko, które może, miejmy nadzieję, kiedyś wykiełkuje?
No to tak, oczywiście, że tak. No, nawet z krótkich, Laboratorium Dextera, no Dexter był, nie mylić z Dexterem, seryjnym mordercą, tak, był właśnie małym naukowcem, tak, ale przede wszystkim myślę, że taka większa świadomość naukowa dotycząca chociażby neuronauki, czy psychologii, czy właśnie nauki o ludzkim mózgu, objawia się bardzo silnie, zwłaszcza w ostatnich 10 latach. No cały film W głowie się nie mieści, Inside Out Pixara, który pokazuje życie wewnętrzne naszych emocji, tak, które są spersonifikowane w tym filmie, smutek, radość i tak dalej. No to przecież on był oparty na bardzo szerokim researchu właśnie poświęconym, ten scenariusz był konsultowany właśnie przez psychologów, przez neurologów. Tam jest dużo przemyconej wiedzy o tym, jak rzeczywiście działają mechanizmy, nie wiem, neurotransmisji czy przechowywania wspomnień, behawiorystyki, tak, no to wszystko tam jest. I myślę, że takie przykłady też są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Więc jedno jest pewne, że trudno by nam było znaleźć obecnie, myślę, w takim głównym nurcie filmów nawet dla młodzieży, coś, co byłoby bliższe, nie wiem, nawet romantycznej wizji naukowca jako kogoś, kto nie wiem, posuwa się za daleko, tak, kto wchodzi w pakt z diabłem, kto jak Frankenstein, tak, jak doktor Frankenstein robi coś karygodnego i tak dalej. Myślę, że obecnie ta figura naukowca jako kogoś, kto narusza metafizyczny mir, że tak powiem, no jest mniej obecna. No ewentualnie pojawiają się jakieś czarne charaktery w świecie Marvela, tak, które mogłyby o to zahaczyć, no ale szybko pojawiają się Avengersi i ukrócają takie zapędy, prawda? Tymczasem wiemy, że w wieku XIX romantyków bardzo fascynowały takie postaci jak właśnie Faust, tak, czy Frankenstein. Naukowcy, którzy posunęli się za daleko, którzy właśnie sprzedali własną duszę, którzy, no nie wiem, weszli w jakiś alians z ciemnymi siłami. Myślę, że obecnie mniej taka figura nas zajmuje. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy tak ogromnymi beneficjentami rozwoju naukowego w każdej w zasadzie dziedzinie, że no, trudno teraz jest sprzedać myśl, że nauka jest czymś złym, prawda? Że na przykład należałoby ją zastąpić przez magię. Czy nie wiem, taką wrogą nauce religię, prawda? No to są chyba jednak marginalne zjawiska.
A czy już teraz można przewidzieć kolejne mody, nurty w kręgu popularyzacji nauki na dużym i małym ekranie? Czy będą podejmowane kolejne ważne z punktu widzenia społecznego aspekty, kwestie, tematy? Mam wrażenie, że w ostatnim czasie bardzo dużo filmów i seriali zmieniło sposób postrzegania czy mniejszości seksualnych, religijnych, czy osób LGBT+, czy też osób w spektrum autyzmu. Myślę, że dzięki filmom czy serialom te tematy są nam coraz bliższe. Nie są tak obce przynajmniej.
Tak, myślę, że ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy już wyrafinowanymi widzami, codziennie pochłaniamy, chcąc, nie chcąc, dużo też informacji naukowych. No i chyba po prostu inaczej już patrzymy na świat, nawet niż na te 10-20 lat temu. Dla mnie absolutnie ogromnym przewrotem jest te dwie kwestie, czyli kwestia innego patrzenia na osoby ze spektrum autystycznego i przemian w myśleniu o osobach LGBT, bo jednak wydaje mi się, że to jest ogromna sejsmiczna zmiana, tak? Znaczy, pomijając radykalne, powiedzmy, nie wiem, ruchy o podłożu, no chyba musi być to podłoże stricte religijne, fundamentalistyczne, no to naprawdę trudno już obecnie znaleźć kogoś, kto kwestionowałby, tak, nie wiem, prawo osób autystycznych do tego, żeby właśnie wyrażały siebie, czy żeby za wszelką cenę dostosowywały się, prawda, do norm świata spoza spektrum. No wydaje mi się, że to już jest po prostu, byłoby przyjęte bardzo negatywnie, prawda? Tak samo jest zresztą jak z osobami LGBT, więc chyba też powinniśmy docenić tych wszystkich naukowców, tak, którzy wcześniej, których badania też położyły podwaliny pod naszą współczesną wrażliwość, prawda? Pod antropologię, pod psychologię. Chyba inaczej myślimy o nas samych dzisiaj niż na przykład 40, a już na pewno niż 100 lat temu, prawda? I w kino wzięło w tym udział.
Doktor Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, autor podcastu filmowego Spoiler Master. To był program Mówi Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.